Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Włoski episkopat rozpoczyna plenarne obrady poświęcone kryzysowi edukacji.
O potrzebie spójnej polityki międzynarodowej wobec zagrożenia terroryzmem nuklearnym przypomina Stolica Apostolska.
Kościół w Ziemi Świętej liczy na napływ pielgrzymów śladami Benedykta XVI.
25 maja witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Na prywatnej audiencji Benedykt XVI przyjął przewodniczącego konferencji Episkopatu Włoch kardynała Angelo Baniasco. Arcybiskup Genui kieruje rozpoczynającymi się dziś w Watykanie obradami plenarnymi włoskich biskupów. Wśród tematów sesji znajduje się wybór nowych wiceprzewodniczących Episkopatu oraz dyskusja nad aktualnymi kwestiami, jak kryzys edukacji czy wskazania duszpasterskie na następną dekadę. Spodziewane jest też podjęcie spraw społecznych związanych z trwającą recesją oraz kontrowersji wokół polityki imigracyjnej włoskiego rządu.
Benedykt XVI przyjął też na audiencji prywatnej profesor Rita Levi Montalcini, laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny, należąca od 35 lat do Papieskiej Akademii Nauk, ukończyła przed miesiącem setny rok życia.
Rita Levi Montalcini, urodzona w Turynie, rozpoczęła pracę naukową na Wydziale Medycyny tamtejszego uniwersytetu. Jako Żydówka nie mogła jej jednak kontynuować na uczelniach włoskich z powodu wprowadzonych przez faszystów ustaw rasowych i była zmuszona do emigracji. Po wojnie prowadziła badania zarówno we Włoszech, jak przez wiele lat także w USA. Za odkrycia o istotnym znaczeniu dla zrozumienia mechanizmów regulujących wzrost komórek i narządów zarówno zwierząt, jak i ludzi otrzymała Nobla. Mimo sędziwego wieku profesor Levi Montalcini bierze jeszcze czynny udział w życiu publicznym, w tym także politycznym. Przed 8 laty prezydent Włoch zaliczył ją do grona dożywotnich senatorów.
Międzynarodowe oburzenie wywołała nowa próba nuklearna dokonana dzisiaj przez Koreę Północną. Eksplozję jądrową, prawdopodobnie większą niż poprzednia z 2006 roku, USA uznały za zagrożenie dla światowego pokoju. Podobnego zdania są też inne kraje. Sprawą zajęła się również Rada Bezpieczeństwa ONZ.
Ambicje atomowe takich krajów jak Korea Północna czy Iran przywołują na nowo kwestię rozbrojenia nuklearnego, o której nieustannie przypomina Stolica Apostolska. Ostatnio jej przedstawiciel uczynił to przed miesiącem podczas konferencji ministerialnej w Pekinie na temat energii nuklearnej w XXI wieku. Prałat Michael Banach wskazał wówczas na potrzebę większej spójności polityki międzynarodowej w dziedzinie rozwoju, rozbrojenia oraz nierozprzestrzeniania broni masowej zagłady.
Zdaniem stałego przedstawiciela Watykanu przy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, sprawa ta dotyczy w szczególny sposób technologii jądrowych, które mogą i powinny być wykorzystane dla dobra człowieka. Ksiądz Banach odniósł się do zagadnienia prewencji wobec potencjalnego terroryzmu nuklearnego. Zwrócił uwagę na konieczność kompleksowych działań w tej dziedzinie, gdzie zabezpieczeniom technicznym i prawnym powinna towarzyszyć szeroko zakrojona kampania na rzecz kultury bezpieczeństwa i nienaruszalności. Powinna ona objąć także sferę świadomości społecznej i moralnej. Taką spójną politykę należy koordynować na szczeblu międzynarodowym, gwarantując zrównoważone i cieszące się szerszym poparciem rozwiązania, których ostatecznym celem powinna być m.in. całkowita rezygnacja z arsenałów jądrowych. Notowane obecnie na świecie swoiste odrodzenie nuklearne może okazać się iluzoryczne, bez odrodzenia kulturowego i moralnego, stwierdził watykański dyplomata.
Mamy nadzieję, że chrześcijanie na całym świecie pójdą w ślady Benedykta XVI i będą pielgrzymować do Ziemi Świętej, aby się tu modlić i nawiązać kontakt z miejscowym kościołem, oświadczyli łaciński patriarcha Jerozolimy i nuncjusz apostolski w Izraelu. Arcybiskupi Fuad Tuali i Antonio Franco uczestniczyli w ubiegłym tygodniu w konferencji prasowej, na której podsumowali papieską podróż do Ziemi Świętej. W przekonaniu arcybiskupa Tuala najważniejszym owocem pielgrzymki jest to, że Benedykt XVI mógł osobiście doświadczyć konkretnej sytuacji, w jakiej żyją tamtejsi chrześcijanie. Co innego jest czytać raporty o Ziemi Świętej, a co innego zobaczyć ją na własne oczy, powiedział patriarcha Jerozolimy.
Zdaniem nuncjusza apostolskiego owoce wizyty Ojca Świętego będziemy mogli zobaczyć dopiero po pewnym czasie, kiedy jego przesłanie zostanie w pełni zrozumiane i przyjęte. Chodzi tu zwłaszcza o pojednanie między Izraelem i Palestyńczykami. Arcybiskup Franco zaznaczył jednak, że Kościół nie może uczestniczyć bezpośrednio w rozwiązywaniu konfliktu. Naszym zadaniem jest przygotowanie człowieka, aby potrafił zaakceptować drugiego i przebaczyć mu. Chodzi więc zatem o tworzenie warunków sprzyjających pokojowi, podkreślił watykański dyplomata.
Pierwsze przemówienia Benedykta XVI z podróży do Ziemi Świętej znalazły się w najnowszym numerze polskiego wydania L'Osservatore Romano. Jak podkreśla ksiądz Władysław Gryzło, redaktor naczelny pisma, podróż papieża do korzeni wiary w Boga objawienia oraz powrót do początków chrześcijaństwa duchowo odnawiają wszystkich i inspirują do dawania upragnionego świadectwa wiary w dzisiejszym świecie.
Papież udał się do Jordanii, by uczcić święte miejsca biblijne, pomóc wiernym zobaczyć życie tak, jak widzi je Bóg i poprzeć działania na rzecz pokoju w Ziemi Świętej i na Bliskim Wschodzie. We Włoszech papież odwiedził Abruzję, region zdewastowany przez trzęsienie ziemi. W L'Aquili i Onnie modlitwa za tragicznie zmarłych i słowa pocieszenia dla żyjących były wymownym wyrazem jego współczucia i solidarności z regionem dotkniętym kataklizmem. W dalszej części numeru znalazły się przemówienia i homilie z Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkanocnych. W numerze są też ostatnie przemówienia Ojca Świętego z Angolii. Papież zachęcał Afrykanów do modlitwy i walki o sprawiedliwość na tym wielkim kontynencie, do troski o to, by pozostawić przyszłym pokoleniom trwałe dziedzictwo pojednania i pokoju, do wiary w Boga bliskiego, który jest ostoją niezawodnej nadziei dla Afryki.
Dwaj kardynałowie reprezentowali wczoraj Stolicę Apostolską na poświęceniu nowej rosyjskiej cerkwi w Rzymie. Byli to Walter Kasper, przewodniczący Papieskiej Rady do spraw Pobierania Jedności Chrześcijan i Roger Echegaray, wicedziekan Kolegium Kardynalskiego. Konsekracji świątyni dokonał arcybiskup Hilarion Aufiejew, stojący na czele Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego. Znajduje się ona w pobliżu Watykanu, na zboczach wzgórza Janikulum, na terenie parku należącego do ambasady Federacji Rosyjskiej we Włoszech. Nosi wezwanie świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Patriarchat Moskiewski ma w Rzymie drugą cerkiew z parafią świętego Mikołaja Cudotwórcy przy Via Palestro.
30 znanych tylko archeologom miejsc w podziemiach Wiecznego Miasta zobaczyć można w tym tygodniu w ramach programu Rzym Ukryty Trasy Podziemnej Archeologii. Został on zorganizowany przez rzymskie władze miejskie we współpracy m.in. z muzeami watykańskimi, Papieską Komisją Archeologii Sakralnej, Funduszem Miejsc Kultu Włoskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Bazyliką Matki Bożej Większej. Inicjatywę, która powtarzać się będzie odtąd co roku, zaprezentowali burmistrz Wiecznego Miasta Gianni Alemano i sekretarz gubernatoratu państwa watykańskiego biskup Renato Boccardo. Zwiedzanie z przewodnikiem rzymskich podziemi wymaga uprzedniej rezerwacji.
Podziemia wyjątkowo udostępnione w tym tygodniu zwiedzającym pochodzą w głównej mierze z czasów Rzymu pogańskiego, jak Mitrea albo Bazylika Neopitagorejska. Tym niemniej jedno z nich znajduje się w państwie watykańskim. Jest to cmentarz odkryty tu przypadkowo przed 6 laty podczas budowy parkingu. Używany był od końca I wieku przed Chrystusem do początków IV wieku. Obok licznych grobów pogańskich przynajmniej jeden z końca III wieku zdobiony jest, jak się wydaje, symboliką chrześcijańską. Natomiast w pełni chrześcijański charakter mają udostępnione na tę okazję katakumby świętych Marcelina i Piotra przy Via Casilina. Mało dziś znane, musiały mieć kiedyś duże znaczenie, skoro obu czczonych tam męczenników wspomina się w pierwszej modlitwie eucharystycznej, czyli kanonie rzymskim. Przy tych katakumbach cesarz Konstantyn wzniósł mauzoleum swej matce, świętej Helenie. W znacznej części zachowane, zwane jest ono obecnie Tor Pignatara, co dało nazwę całej dzielnicy.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Nepal usiłuje się otrząsnąć po sobotnim zamachu w katolickiej katedrze w Katmandu. Zginęły w nim 2 osoby, a 12 zostało rannych, w tym 2 ciężko. Do zamachu przyznało się hinduistyczne ugrupowanie Armia Oporu Nepalu, to samo, które w ubiegłym roku zamordowało katolickiego księdza na wschodzie kraju. Wczoraj do katedry przybył nowy premier Madhav Kumar. Wraz z przedstawicielami różnych partii politycznych był obecny na Eucharystii za ofiary zamachu. Mszę sprawował ksiądz Shilas Bogati. W sobotę przewodniczył on liturgii, w czasie której doszło do zamachu. Poczynania terrorystów nazwał przejawem tchórzostwa. W Nepalu istnieje długa tradycja dobrych, zgodnych relacji między różnymi religiami, podkreślił kapłan. Ktoś chce to naruszyć.
Ze swojej strony premier Kumar zapowiedział ukaranie winnych. Wyjaśnieniem sprawy zajmie się specjalna komisja powołana przez ministra spraw wewnętrznych. Do wzmożonej ochrony mniejszości religijnych wezwali szefa rządu zwierzchnicy różnych kościołów i wspólnot. Zaś na przyszłą niedzielę zwołali oni marsz w Katmandu, który ma uwrażliwić społeczeństwo na trudną sytuację chrześcijan. Do udziału w nim zaprosili przedstawicieli wszystkich religii.
Kościół w Bangladeszu przygotowuje się do otwarcia własnej szkoły dla nauczycieli. Zdaniem tamtejszego episkopatu istniejące w tym kraju uczelnie są zbyt skomercjalizowane i nie gwarantują dobrego wykształcenia. Droga do utworzenia własnego wydziału pedagogicznego nie jest jednak łatwa. Kościelne szkolnictwo napotyka bowiem w tym kraju poważne utrudnienia biurokratyczne. Dlatego też episkopat zwrócił się o pomoc do nuncjusza. W ubiegłym tygodniu arcybiskup Joseph Marino spotkał się z tamtejszym premierem Szejkiem Hasiną i poprosił go o pozwolenie na otwarcie szkoły. Jak podaje agencja Yukan, szef rządu pozytywnie odniósł się do planów kościoła. Obiecał też zająć się innymi trudnościami, jakie napotyka kościelna oświata. Chodzi tu między innymi o zbyt wielkie uprawnienia rodziców w zarządzaniu szkołą, które często prowadzą do jej upolitycznienia.
Niekatolickie szkoły w Bangladeszu coraz częściej obierają za swych patronów katolickich świętych, aby podnieść własną reputację. Zdaniem księdza Kamala Koraya, redaktora naczelnego tygodnika Pratibeshi, instytucje te świadomie podszywają się pod Kościół katolicki, aby wprowadzić rodziców w błąd. Szkoły chrześcijańskie szczycą się bowiem najwyższym poziomem w całym kraju. Posyłając do nich dzieci, rodzice są pewni, że otrzymają tam staranne wykształcenie.
Sami właściciele pseudokatolickich szkół bronią się jednak przed zarzutem oszustwa. Jestem absolwentem katolickiej uczelni i chcę po prostu, by moja szkoła wzorowała się na modelu chrześcijańskim, powiedział agencji Yukan Mohamed Jaman, założyciel i dyrektor muzułmańskiej szkoły świętego Alberta. Innego zdania jest Tapon Bakci, bangladeski pisarz i dziennikarz. W jego przekonaniu pseudokatolickie szkoły zawsze pozostaną tylko podróbką. Edukacja chrześcijańska wyrasta bowiem z ideału ewangelicznej służby, a ten trudno odtworzyć bez Ewangelii. W liczącym 150 milionów mieszkańców Bangladeszu katolików jest zaledwie około 300 tysięcy. Prowadzą oni 287 szkół i uczelni w całym kraju.
Filipiński kościół lobbuje za przedłużeniem reformy rolnej w tym kraju. Rozpoczęto ją w 1988 roku. Państwo stopniowo odkupuje grunty od wielkich właścicieli ziemskich i przekazuje je ubogim rolnikom. Choć reforma trwa już ponad 20 lat, nie przyniosła na razie pożądanych efektów. Co więcej, filipiński parlament odmówił wyłożenia pieniędzy na nowe zakupy ziemi. W takiej sytuacji przedstawiciele episkopatu i Caritas poprosili o spotkanie z prezydent kraju, przewodniczącym niższej izby parlamentu oraz szefem senackiej komisji do spraw reformy rolnej. Odbyło się ono przed tygodniem. Specjalne oświadczenie w tej sprawie wydał również przewodniczący konferencji episkopatu Filipin. Arcybiskup Angel Lagdameo zapowiedział, że Kościół nadal będzie naciskał na parlament, aby jak najszybciej, jeszcze w tej kadencji, podjął decyzję o kontynuowaniu reformy. Jest ona bowiem, jak czytamy w oświadczeniu arcybiskupa Lagdameo, aktem społecznej sprawiedliwości i politycznej mądrości. Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.